Otwórzmy Ewangelię Mateusza. Otwórzmy Ewangelię Mateusza. Przeczytamy to może na wstępie. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 12 wersetów. Wtedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie i otworzywszy usta swoje, nauczał ich, mówiąc: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi nazwani będą. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić o was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Apostoł Paweł w pewnym miejscu powiedział, że zostaliśmy ubłogosławieni wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Inny przekład mówi, że Bóg postanowił, abyśmy stali się uczestnikami wszelkich dobrodziejstw duchowych nieba. Mamy tak wielką możliwość uczestniczyć w czymś niepowtarzalnym, w co nawet Biblia mówi, aniołowie pragną wejrzeć. Tak wielkie zbawienie. I z tym zbawieniem przychodzi pełnia Bożych błogosławieństw. Stary Testament obfituje w błogosławieństwa. Bóg często w Starym Testamencie objawia się jako Bóg, który błogosławi. Mamy tam błogosławieństwa Boże bezwarunkowe, czyli takie, wobec których człowiek nie musi niczego uczynić, po prostu Bóg mu to daje, jak w prezencie. I wiemy o tym, że i apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich wypowiada się, że Bóg kiedyś puszczał płazem w czasach pogan to, co się działo, ale nie omieszkał dawać o sobie znać przez wszystkie dobrodziejstwa, dając wam deszcz, czasy urodzajne z nieba. Wszystko to przychodziło od Boga w prezencie dla ludzi. Pan Jezus również to potwierdza, bo mówi, że deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Wszyscy ludzie zatem czerpią z takiego Bożego błogosławieństwa, które zostało dane, wypowiedziane już w ogrodzie Eden. Wszystko, co uczynił Bóg, było dobre, a to, co uczynił, było dla ludzi i Bóg błogosławił. Kiedy odpoczął ukoronowaniem Jego pracy, tego, co stworzył, było błogosławieństwo dnia siódmego. Bezwarunkowe. Nic nie musisz zrobić, a czerpiesz z tych obfitości Bożych. Wiele błogosławień Starego Testamentu jednak były osadzone w pewnych warunkach. Kiedy człowiek był posłuszny Bożemu prawu, to prawo Boże również zawierało błogosławieństwa. A więc po przedstawieniu treści dekalogu, po przedstawieniu różnych przepisów moralnych, po przedstawieniu pewnych zasad dotyczących obchodzenia świąt, padają takie słowa w drugiej księdze Mojżeszowej. Służcie Panu Bogu waszemu, a On pobłogosławi chleb twój i wodę twoją, oddale też choroby spośród ciebie, nie będzie roniącej ani niepłodnej w twoim kraju, liczbę dni twoich uczynię pełną. Zobaczmy, że kiedy Bóg błogosławił Izraela, to miało to związek z konkretną postawą ludzi, postawą wobec Jego prawa. gdy ludzie przestrzegali prawa, on sam, Bóg sam strzegł błogosławieństwa, które obiecał, aby się im wypełniło w ziemi obiecanej. Przepraszam. Bóg otaczał troską człowieka wypełniającego prawo. Błogosławieństwa zawierały Boże obietnice. Człowiek błogosławiony był człowiekiem wypełniających się na nim Bożych obietnic. Błogosławieństwa są tym, co Bóg myśli o człowieku, który jest mu posłuszny. Ale kiedy się cofniemy jeszcze wcześniej, do czasów przed tak zwanego zakonu, zanim prawo zostało dane Izraelowi, to czytamy również o błogosławieństwie, które przyjął Abraham. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 12 rozdział. I uczynię z ciebie naród wielki, przepraszam, i uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił i uczynię sławnym imię twoje, także staniesz się błogosławieństwem i będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę. I będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Dla kogo była ta obietnica? W pierwszej kolejności widzimy w tym Abrahama. To jest jego błogosławieństwo. Ale przez wiarę ta obietnica została rozciągnięta na dużo większą grupę ludzi. I Paweł wyjaśnia to, na jaką grupę ludzi. List do Rzymian, 4 rozdział, 16 werset. Przeto obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski, aby była zapewniona całemu potomstwu, nie tylko temu, które polega na zakonie, czyli prawie, ale i temu, które ma wiarę Abrahama, ojca nas wszystkich. Przepraszam. Są takie obietnice i są takie błogosławieństwa, które powiedzielibyśmy są uniwersalne. Są nie tylko dla ludzi Starego Testamentu, ale są również dla nas wszystkich, dla wszystkich, którzy mają wiarę Abrahama. Pismo obfituje w takie obietnice. Dziedziczymy je przez wiarę, niezależnie od tego, czy je znajdujemy w Starym Testamencie, czy w Nowym Testamencie, dzięki. Dziedziczymy je. Charles Spurgeon, znany skądinąd autor i kaznodzieja, nazwał te wszystkie obietnice, bo zebrał je, klejnotami obietnic Bożych. Nazwał je klejnotami Bożych obietnic. Ale należy jednak pamiętać, że błogosławieństwa Izraela często były związane z ziemią, jaką otrzymali od Boga. Z ziemią, jaką otrzymali od Boga. Siłą rzeczy człowiek, który spodziewał się błogosławieństwa, spodziewał się go w obrębie granic, w których zamieszkiwał, na tym terenie, który zajmował. I mierzył to swoje błogosławieństwo plonami, zdrowiem, wielkością rodziny, która jeszcze mogła pracą rąk pomnożyć to błogosławieństwo. A szczególnie dotyczyło to liczby synów, dzięki którym taki człowiek mógł obronić tą swoją ziemię. Jeden z psalmów właśnie mówi, że błogosławiony jest mąż, który synami napełnił swój kołczan, a więc ten na strzały, aby potem strzelać. No jak spotka się taki z tyloma synami w bramie ze swoim wrogiem, psalm mówi, to zawsze jego sprawa będzie górować, tak? Więc wygra taką sprawę. A więc tak było z tym błogosławieństwem, że było bardzo mocno związane z ziemią. Błogosławieństwo było przeliczane wówczas na ogólnie pojęty dobrobyt narodowy i takie ogólnie rozumiane dobro w gospodarstwie domowym każdej rodziny. Tak Izraelici patrzyli na błogosławieństwo. Kiedy przechodzimy do Nowego Testamentu, to zaczyna się coś niezwykłego dziać z tym błogosławieństwem. Zacznę od takiego fragmentu, gdzie apostoł Paweł mówi: nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy. Więc pielgrzymujemy do innej ojczyzny, gdzie siedzi po prawicy Jezus Chrystus. Pan Jezus też zwracał uwagę na to, by nie przywiązywać jakiejś szczególnie nadmiernej uwagi na to, co jest tutaj i teraz. Na przykład mówił: uczyńmy sobie sakwy, które nie niszczeją. mówił, szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Wszystko inne będzie wam dodane. Mamy myśleć o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Tak też mówił apostoł Paweł. A więc widzimy pewną zmianę, która dotyczy błogosławieństwa. Bóg chce błogosławić nas dzisiaj, chce przydawać nam to, czego nam potrzeba, ale jednocześnie oczekuje, że nasze skupienie zupełnie w innym miejscu będzie. Już nie na ziemi, ale na tym, co w górze. Nie na tych błogosławieństwach i rzeczach, które są tu i tutaj w życiu doczesnym, ale na tym, co czeka nas w wymiarze wiecznym. Dlatego nasze błogosławieństwa nie powinny dotyczyć wyłącznie tego, co tu i teraz. Powinniśmy rozumieć, że są przede wszystkim naszym duchowym bogactwem, są wiecznym dziedzictwem, są tym, co możesz zabrać do wieczności. Pomyśl o tym, co możesz zabrać do wieczności, co masz. Paweł powiada, jeśli w tym życiu tylko pokładamy nadzieję, jesteśmy najbardziej pożałowania godni. Dlaczego? Dlatego, że przecież wiemy, czego się spodziewamy, wiemy, dokąd idziemy, czego oczekujemy, jaki jest finał naszej podróży. A więc mamy życzyć sobie błogosławieństw, które mają znaczenie doczesne, ale również mają znaczenie wieczne. I tutaj rozpoczynamy naszą podróż po błogosławieństwach Jezusa. Tak się zastanawiałem, no 7 razy o grzechu, czym zrównoważyć te 7 kazań na temat grzecha, z których wyłania się przecież Bóg, który jest święty, dla którego obrzydliwością jest grzech. I tak przyszło mi na myśl właśnie 8 błogosławieństw. To jest dobra równowaga, by pamiętać 7-krotnie o grzechu, 8-krotnie o błogosławieństwie. Słowa 8 błogosławieństw były rewolucyjne jak na owe czasy. Mogły budzić wiele kontrowersji, konsternacji. Według takiego przeciętnego Żyda każda z tych sytuacji opisanych tutaj jako błogosławieństwo odnosiła się bardziej do przekleństwa niż do błogosławieństwa. Żydzi bardziej kojarzyli ich sytuacje, w których stoi człowiek błogosławiony tutaj, jako sytuacje ludzi, którzy żyją pod przekleństwem, a nie pod błogosławieństwem. No bo gdzie ich jest ta ludzka pomyślność? Gdzie to powodzenie człowieka? Takie pytania mógł stawiać sobie przeciętny słuchacz. No bo jak może człowiek być ubłogosławiony w ten sposób? To raczej człowiek żyjący w jakimś dostatku, jakimś powodzeniu, w oczach ludzi uchodził za błogosławionego, prawda? Ubóstwo raczej było dowodem jakichś niepomyślnych wiatrów w życiu człowieka. Jak człowiek smutny może być błogosławiony? Przecież my wiemy, że to raczej człowiek radosny, jest szczęśliwy, prawdopodobnie jest czymś uszczęśliwiony, co sprawia w jego życiu taki stan. Smutek zaś, no, to wynik jakichś przykrych doświadczeń, tych niepomyślnych wiatrów, tak? A jak człowiek cichy może być błogosławiony? Przecież to nie jest ktoś przebojowy, to nie jest ktoś głośny, to nie jest ktoś na tyle wygadany i mający na tyle w sobie tupetu, żeby się przebić przez wszystko i postawić na swoim. Jak człowiek cichy może być pobłogosławiony? Trzeba by być politykiem, tak? Widzimy, jak, jeśli ktoś ogląda, to widzi, jak wielka przepychanka ma miejsce, aby postawić na swoim. W jaki sposób człowiek niesprawiedliwie traktowany może być błogosławiony? Jego los przecież świadczy o tym, że się mu nie wiedzie. W opinii ludzi to raczej ten, który uniknął niesprawiedliwości, jest błogosławiony. Albo przynajmniej ten, który odkuł się za swoje krzywdy, czyli ten, któremu sprawiedliwość ostatecznie została oddana. Ten jest błogosławiony. Tak myśleli Żydzi. A miłosierny? Jak mogą być miłosierni błogosławieni? Oni przecież ciągle tracą. Ich nadmierna wrażliwość na ludzką krzywdę powoduje, że mogą być wykorzystywani. Nic na tym nie zyskują, że rozdają. Jałmużna, według słów hebrajskich, jałmużna oznacza dar miłosierdzia. A więc tu raczej zwrotu lub hojnego dowodu wdzięczności nie można było się spodziewać. Jakże więc ci, którzy rozdają, są błogosławieni? W pojęciu Żyda to dokładnie odwrotnie jest. Ci, którzy przyjmują, są przecież ubłogosławieni. A jak czystego serca ludzie mogą być błogosławieni? Któż jest czystego serca? Stawiał pytanie przeciętny Żyd. Kto ma takie serce? Czystość serca wówczas była kojarzona ze świętością Boga. Absolutna czystość. Kto mógł o sobie tak myśleć? Wszyscy grzeszymy, więc wówczas myślano w ten sposób. Wszyscy składamy Bogu ofiary za grzech. Im więcej ofiar, tym więcej łaski i błogosławieństwa. Ale tym więcej dowodów na to, że nie jesteśmy czystego serca. Ileż zmian, obrzędowość, zewnętrzna religijność, natomiast serca wciąż nieczyste. Jak cierpiący prześladowanie mogą doświadczać błogosławieństwa? Czyż ich cierpienie nie jest dowodem braku błogosławieństwa? Czyż ich ucisk nie świadczy o tym, że stoją za czymś, co nie ma szans na przebicie w społeczeństwie? Więc gdzie jest ich błogosławieństwo? I zobaczcie, słowa Pana Jezusa wykraczają poza rozumianą wówczas rzeczywistość błogosławieństwa. Są wręcz przeciwieństwem tego, co człowiek dotąd uważał za szczęście, co dotąd uważał za błogosławieństwo. Kiedy czytamy całość kazania na górze, tam często pada taki zwrot. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, a ja wam powiadam. 5-6-krotnie. W ten sposób o tym mówi Jezus. Po błogosławieństwach Jezus mówi o sprawach dotyczących mojej relacji z Bogiem, a potem mówi o sprawach dotyczących mojej relacji z ludźmi. I w tym wszystkim wydaje się, że jest jakaś rewolucja. Ale sednem i kluczem kazania na górze jest ten tekst. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Zobaczcie. Jezus nie przyszedł, aby wprowadzić jakąś rewolucję. Ale wszystko, co mówił Bóg wcześniej, zostało spłycone. Ci ludzie stracili sens i głębię zarówno Bożego prawa, jak i Bożych obietnic. I w Chrystusie zostaje to przywracone. Ani jedna jota z tego, co zostało powiedziane, nie przemija. Jota to najmniejsza, to dziewiąta, czy któraś tam litera alfabetu greckiego, taka kreseczka. Ani jedna kreska. Z kolei w hebrajskim alfabecie kreska, tak zwany jud, to był taki łącznik między literami. To pismo jest troszkę inne, takie bardziej obrazkowe. Taka najmniejsza kreska, która pozwala rozróżnić litery. A więc ani taka najmniejsza rzecz pozwalająca rozróżnić Bożą intencję, Bożego Ducha, który stoi za autorstwem każdego słowa wypowiedzianego w Starym Testamencie, to nie przeminie. To wszystko jest aktualne. A więc zobaczcie, że tak naprawdę Żydzi, którzy przede wszystkim myśleli tylko o swojej ziemi, o tej obiecanej przez Boga przecież ziemi, którzy sprowadzili całe błogosławieństwo do tego, co jest tu i teraz i tak mierzyli siebie i swoją pozycję też społeczną, oni utracili tą głębię wszystkiego. Oczywiście nie mamy czasu przejść całego kazania na górze, ale zwróćmy na to uwagę, że przecież Nowy Testament nie zaprzecza Staremu Testamentowi. Pan Jezus sam powiedział, że wszystko, co o mnie napisano u proroków, w psalmach, u Mojżesza, to o mnie napisano jest. A więc jest to wielkie uzupełnienie. Stary i Nowy Testament są całością Bożego poselstwa. Natomiast ludzie utracili głębię. I Pan Jezus przywraca tą głębię. Są dwa słowa w Nowym Testamencie, w Grece, w której był pierwotnie pisany Nowy Testament, które oznaczają błogosławieństwo. To jest słowo makarios, dosłownie oznacza to być szczęśliwym, uszczęśliwionym, pełnym takiej wewnętrznej satysfakcji. Wiecie, kiedy człowiek jest w pełni czymś usatysfakcjonowany. To słowo znajdujemy w kazaniu na górze, przy każdym błogosławieństwie. Makarios. Jest jeszcze słowo eulegos, które jest tłumaczone także jako błogosławieństwo w naszych przekładach Biblii. Odnosi się do błogosławieństwa w sensie otrzymania hojnego daru, do bycia obdarowanym. Czasem eulegos oznaczało też uwielbienie Boga, ale była ku temu jakaś przyczyna. Eulegos odnosi się do podniosłych, budujących słów, do rozsławiania czyjegoś dobrego imienia. I przez to ktoś inny też mógł być błogosławiony. Cały Nowy Testament, jesteśmy w nim zachęcani, by okazać błogosławieństwo i błogosławić. Zostaliśmy w Chrystusie pobłogosławieni błogosławieństwem niebios. I nasze błogosławieństwo ludzi ma być praktyczne. Nie oddawajcie złem za zło, pisze apostoł Piotr, ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. I tutaj właśnie też jest słowo eulegos w Grece, które mówi o tym, że błogosławić mamy w sposób praktyczny siebie. To ma jakiś wymiar konkretny. I z tych dwóch słów wynika to, że ludzie mogą być błogosławieni, mogą błogosławić, słuchajcie, niezależnie od swoich trudnych życiowych sytuacji, posiadanych dóbr, czy nawet mizernych predyspozycji charakteru. Możesz być błogosławiony i możesz błogosławić, bo Bóg w Chrystusie zdejmuje wszelkie bariery i to całe spłycenie ludzkie przestaje mieć znaczenie. Bóg idzie głębiej. Kimże są ubodzy, bądź ubodzy w duchu, mamy w dwóch Ewangeliach troszkę inaczej, kimże są smucący się, niesprawiedliwie pokrzywdzeni i cisi? Czy tacy ludzie mogą zawojować świat? To raczej ludzie, powiedzielibyśmy, zepchnięci na margines, uciskani. Ludzie, którzy po ludzku patrząc, no raczej na błogosławieństwo, wywyższenia w tym doczesnym życiu nie mogą liczyć. Ludzie, którym wewnętrzny komfort raczej nie będzie towarzyszył. Ale posłuchajcie tego. List Jakuba, 5 rozdział, 11 werset. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. Za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Zobaczmy, wytrwali ludzie są w stanie doczekać błogosławieństwa. Hiob został pozbawiony majątku, został pozbawiony zdrowia, został pozbawiony dziedziców, więc runęła także jego przyszłość, bo dzieci również straciły życie. On wiedział, że grzechu nie popełnił, chociaż jego przyjaciele doszukiwali się uchybienia, bo myśleli, takie ciosy spadają na pewno nie na ludzi błogosławionych. Takie ciosy spadają na grzeszników, na ludzi przeklętych. Przekleństwo, słuszna kara za grzech. I wiecie, czasem my taką teologię nosimy w swoich umysłach. I tak patrzymy na wszystkie niepomyślne zdarzenia w kategoriach błogosławieństwo, przekleństwo. Ale czy Hiob był przeklęty? Ani w jednym momencie. Hiob w tej niewinności spędzał dzień za dniem, oczekując spotkania z Bogiem. Mamy szereg rozmów z Bogiem. Oczywiście są też wypowiedzi jego przyjaciół, o których sam Bóg później mówi, że nie mówili o mnie prawdy. Mógł złorzeczyć Hiob Bogu, odebrać sobie życie, do czego zachęcała go jego żona, która też przeżywała tą tragedię, być może emocjonalnie patrząc jeszcze bardziej, więc posuwała się w takim kierunku. Ale Job wytrwał, przeszedł próbę, za którą było coś niezwykłego. Boża obfitość, Boże błogosławieństwo. Bóg oddaje mu wszystko, co stracił z nawiązką. I tutaj jest taka ważna lekcja dla nas, kiedy myślimy o Jobie. Bo wiemy, że obietnice dziedziczymy przez wiarę. Wiarę Abrahama, tak? Wszyscy. Natomiast błogosławieństwo przychodzi przez wytrwałość w tej wierze. Wierząc Bogu już teraz, stajesz się dziedzicem tego, w co wierzysz. Lecz osobiste doświadczenie tego, powiedziałbym, na własnej skórze, wiąże się z wytrwaniem w tej wierze. Wiara już zmienia człowieka. Wiara już powoduje, że on podejmuje szereg decyzji w swoim życiu, których by bez wiary nie podjął. Przykładem może być choćby Mojżesz, który nie baczył na skarby Egiptu, ale uznał hańbę Chrystusową za większy skarb, bo trzymał się niewidzialnego, jak gdyby go widział. Tak, o bohaterach wiary mówi 11 rozdział listu do Hebrajczyków. Ludzie wierzący, pomimo okoliczności niepasujących do tego, czym jest błogosławieństwo w oczach przeciętnego Izraelity, ludzie już teraz mogą żyć tak, jak gdyby wszystko mieli. Dlatego w czasie przeszłym pada ta informacja, że Bóg w Chrystusie ubłogosławił cię wszelkim błogosławieństwem niebios. Już teraz możesz być w pełni usatysfakcjonowany, już teraz możesz być czuć się w pełni osobiście obdarowany wszelkim błogosławieństwem, każdym, które pochodzi z nieba. Bo nie patrzysz na to swoimi oczami, ale patrzysz na to wiarą. Ludzie tacy wiedzą, że sytuacja, w której obecnie stoją, jest tymczasowa. Że nie jest to trwała sytuacja, bo Bóg wkrótce wszystko zmieni, gdy nadejdzie Jego Królestwo. Wtedy wejdą zupełnie inne zasady w życie i już dzisiaj ludzie tego królestwa noszą te zasady królestwa w swoim sercu. Bo przecież Pan Jezus powiedział, że królestwo Jego nie przychodzi dostrzegalnie. Ono zaczyna się w sercach, mówiąc oczywiście językiem obrazowym. Serce to pewien obraz, tak? Nie mówimy o mięśniu, który pompuje krew. Pierwsze błogosławieństwo. Ubodzy w duchu dziedziczą królestwo. A więc ludzie, którzy w swoim duchu nie są wyniośli, nie są przebojowi, wprost przeciwnie, skromni, nie wynoszą swej pobożności przed ludzi, bo po błogosławieństwach mamy całą gamę wypowiedzi Pana Jezusa na temat pobożności, która niestety była wówczas wystawiana na publiczny widok. I zobaczcie, że ci ludzie dziedziczą królestwo, bo ojciec, który widzi w ukryciu, odpłaci im. I widzimy w tych fragmentach dalszych kazania na górze ludzi, którzy składają jałmużny, ludzi, którzy wypowiadają słowa modlitw i ludzi, którzy poszczą. Dają jałmużnę, także ludzka prawica nie widzi, co czyni lewica. Nie słychać też u tych prawdziwie pobożnych, długich, publicznie wygłaszanych na pokaz modlitw. Mało kto wie o ich postach, bo ci ludzie nie szpecą swoich twarzy, bo wówczas mazano popiołem swoje twarze i wystawiano na pokaz siebie, aby inni mówili, wow, jaki to człowiek jest pobożny. Tak nie czynią ci ubodzy w duchu. Są skromni w tym wyrażaniu swojej wiary na publiczny widok. I ci wycofani społecznie, pobożni ludzie, uchodzący za małych, może nawet nie liczących się w świecie religii, zobaczcie, oni stają się dziedzicami Bożych obietnic. Tu i teraz, być może jest tak, jak w przysłowiu naszym, biednemu zawsze wiatr w oczy, ale wkrótce oni kroczyć będą z wiatrem. Wkrótce będzie zupełnie odwrotnie. Pierwsi staną się ostatnimi, ostatni pierwszymi. Smucący się będą pocieszeni. Drugie błogosławieństwo. Powiedziałem już, że smutek, i wiecie o tym, że smutek często jest powodowany trudnymi doświadczeniami, ciężkimi zdarzeniami, przeżyciami. Smutek może być wymalowany na twarzy. W jednej z ksiąg Starego Testamentu jest powiedziane o zbawieniu oblicz naszych, twarzy naszej. Wiecie, że gdy człowiek zostaje zbawiony, to nawet jego oblicze, twarz się zmienia? Widziałem to na własne oczy. Niesamowite. Smucący się ludzie, bez wątpienia Bóg pociesza w utrapieniu. Pismo mówi, Psalm 94, pociechy Twoje rozweselają duszę moją w licznych utrapieniach serca mego. Boża pociecha przychodzi, gdy jeszcze trwa utrapienie. Biblia mówi, Bóg jest źródłem pocieszenia. 2 Koryntian, 3 rozdział, czytamy tak. Jest to 1:3-5. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, mogli pocieszać taką pociechą, jaką nas sam Bóg pociesza. Bo jak liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas, tak też przez Chrystusa obficie spływa na nas pociecha. Zobaczmy, smucący się człowiek znajduje pocieszenie, bo znajduje też sens w swoim cierpieniu. Odkrywa swoje powołanie w cierpieniu Chrystusa. Odkrywa, że może pocieszać innych tym pocieszeniem, jakim sam został pocieszony. Ale powiedziałem, że błogosławieństwa Jezusa są czymś, co wykraczają poza tu i teraz. Jest jeszcze inny tekst, 2 Tesaloniczan. List, 2:16. A sam Pan, nasz Jezus Chrystus i Bóg Ojciec nasz, który nas umiłował i dał pocieszenie wieczne i dobrą nadzieję z łaski, niech pocieszy serca wasze i utwierdzi was we wszelkim dobrym uczynku i w dobrym słowie. Zobaczmy, ci tymczasowo smucący się ludzie doznają pocieszenia wiecznego, pocieszenia trwałego. Podobnie było, tak ilustrując to, o czym tutaj Jezus mówi, podobnie było z Łazarzem. Jest historia o bogaczu Łazarzu, przypowieść. Jest to Łukasza, Ewangelia, 16. Był też pewien żebrak imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały i pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a tymczasem psy przychodziły i lizały jego rany. Czy to jest człowiek błogosławiony? Mamy tutaj kogoś, kto w oczach ludzi w żadnym stopniu nie jest błogosławiony. Daleki od błogosławieństwa. Przewlekle chory, ubogi, bezdomny, głodujący, zdany na łaskę ludzi, którzy są bez litości, żebrak. Posłuchajmy dalej. I stało się, że umarł żebrak i zanieśli go aniołowie na łono Abrahamowe. Umarł też bogacz i został pochowany. A gdy w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Wtedy zawołał i rzekł, Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu. Abraham zaś rzekł, synu, pomnij, że dobro swe otrzymałeś za swojego życia, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. Zobaczcie, jaka zmiana. Zobaczmy, jaka różnica. Ten, który zła doświadczał, otrzymuje błogosławieństwo. Ten, który się smucił, doznaje pociechy. Wiecznej pociechy. Czyli abstrahując już od teologii, w jakim miejscu kto i dalej się znajduje, chodzi o to, że ten doznaje pociechy. Pomyślmy, jak wiele krzywd doświadczyliśmy, jak wiele łez już z jakiegoś powodu wylaliśmy, jak wiele braków może doświadczyliśmy. Jezus mówi do takich ludzi, jesteście błogosławieni, bo wasza sytuacja jest tymczasowa. Ta sytuacja jest chwilowa. Księga Objawienia, 21. I otrze wszelką łzę z ich oczu i śmierci już nie będzie, ani smutku nie będzie, ani krzyku. Ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I przez wiarę, drodzy, możemy odebrać pocieszenie tu i teraz. Co ma wpływ konkretnie na naszą postawę w doświadczeniach, I to, co możemy zanieść innym, to też jest nie bez znaczenia, bo pociechy pocieszają nas, abyśmy innych tą pociechą, jaką jesteśmy pocieszeni, mogli też pociechać. No z czym przyjść do ludzi? Ale we wszystkim widzimy Bożą rękę, Boży palec. We wszystkim jest nadzieja, to Boże podtrzymanie. Ale zobaczcie coś więcej. Przez wiarę możesz patrzeć w przyszłość. Bo wiara mówi ci, że tak jak jest, tak nie będzie zawsze. A wytrwałość mówi ci, wkrótce to wszystko się zmieni. Człowiek, który tak patrzy na życie, zawsze patrzy z nadzieją, pomimo tego, co się dzieje. A więc w jednym miejscu też czytamy Nowego Testamentu, że możemy być radośni w ucisku. Możemy być w uciskach radośni. Pewnie nie cieszymy się z ucisków, bo nie ma z czego, ale w ucisku, kiedy trwa nasze doświadczenie, już wtedy rozpoczyna się radość człowieka wierzącego. Jeśli chcesz, aby twój smutek zamienił się w pocieszenie już teraz, posłuchaj tego. Nowy Testament mówi także o smutku według Boga. Rozważaliśmy to niedawno na spotkaniach środowych. To odnosi się do człowieka pokutującego, który wyznaje swój grzech Bogu, tym samym doświadcza przebaczenia, doświadcza odpuszczenia grzechów. I co się dzieje? Obrazuje to świetnie Psalm 30, 12 werset. Zmieniłeś skargę moją w taniec. Rozwiązałeś mój wór pokutny, przepasałeś mnie radością. Zobaczcie, znowu zmiana, wewnętrzna zmiana. Człowiek być może przytłoczony, rozżalony, człowiek ze skargą w swoich ustach zamienia się w człowieka tańczącego z radości. Jakiś ciężar musiał zostać zdjęty. Zobaczmy, że smutek ludzi błogosławionych dotyczy czegoś więcej niż ich sytuacji, nie wiem, jakiejś materialnej, fizycznej. Bo byli bezsilni, byli bezradni, by zmienić swoją sytuację duchową. I takimi byliśmy, tak? Nikt nie mógł zbawić siebie, lecz w Chrystusie możemy doświadczać wiecznego pocieszenia już teraz. Możesz doświadczać w Chrystusie tego, co tu jest napisane. Zamieniłeś skargę moją w taniec. Przyjdź z tym do Jezusa, co cię trapi. To będziesz tańczył, a nie ciągle miał jakiś żal. Psalmy często obrazują pewne zdarzenia i warto je czytać, do nich wracać. Są bliskie naszym doświadczeniom. Trzecie błogosławieństwo. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Cichość była cechą Chrystusa. On powiedział, weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, żem jest cichy i pokornego serca. Uczcie się. Wszyscy jesteśmy do tej szkoły zaproszeni, bo każdemu z nas brakuje cichości. Nawet prorok nie bardzo się umiał odnaleźć w cichości i musiał doczekać się tego, aż w cichym powiewie wiatru przyjdzie do niego ta Boża obecność. A najpierw były grzmoty, najpierw była burza, wichura, pioruny. A w tym nie było Pana, czytamy jedna z historii Starego Testamentu. Wszyscy musimy uczyć się cichości. Ziemia była obietnicą Izraela. Ale zobaczcie, jak zdobywano ziemię. Za wyjątkiem Jerycha to zawsze była wrzawa wojenna, krzyk, zawierucha, odgłos trąb wzywający do boju. Tak zdobywano ziemię, tak odbijano ją z rąk nieprzyjaciela. Proroctwo księgi Izajasza jednak mówi o czymś niezwykłym, innym. Oto sługa mój, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moja dusza ma upodobanie. Złożę na niego ducha mego, a on obwieści narodom sąd. Nie będzie się spierał i nie będzie krzyczał i nikt na ulicach nie usłyszy głosu jego. Trzciny nadłamanej nie odłamie, ale nut lejącego się nie dogasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości. Zobaczmy, rzeczywiście Pan Jezus zwyciężył przez krzyż. Rzeczywiście Boża sprawiedliwość zatriumfowała, a On przecież przyszedł, końcówka Jego życia, jak baranek ofiarny, nie otworzył ust swoich, czytamy, I kiedy patrzę na słowo cisi, kto to są ci cisi ludzie, bo w języku greckim pada słowo, które odnosi się do nie tylko do zamkniętych ust, ale do pokory, łagodności, uprzejmości. Tak zdobywamy ziemię dla Chrystusa. Wiecie, że nie zdobywamy ziemi siłą? W czasach średniowiecza chrystianizowano narody. Wiele krwi się polało. Nigdy tak Ewangelia nie zakotwiczyła się w sercach. Ale co najwyżej ludzie, nie mając innego wyjścia, zostali wtłoczeni w pewien system obrzędów religijnych. Gdy czytam list Jakuba, pierwszy rozdział, 21 werset, to czytam tak. Przyjmijcie z łagodnością wszczepione was słowo, które może zbawić dusze wasze. Zobaczmy, że gdy opowiadamy innym o Chrystusie, oby tak było, to nie w potyczkach słownych, nie w jakichś bitwach na słowa, ale z łagodnością i uprzejmością. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Tak wyjaśnia Paweł nasze powołanie bycia posłanym z Ewangelią. W miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Czyli jak? Prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Jest w tym uprzejmość, jest w tym łagodność. Cisi ludzie idą z Ewangelią. Cisi więc idą na świat, zdobywają świat dla Chrystusa i będzie głoszona ta Ewangelia po całym świecie. I to jest nasza perspektywa na to błogosławieństwo. Bo nasza ziemia jest w niebie, nasza ojczyzna jest w niebie. Skąd też Zbawiciela oczekujemy. Już nie chcę iść dalej w eschatologii, w tych czasach ostatecznych, jak to dalej tam będzie. Powstrzymajmy się na tym. Ale spójrzmy też, że dla Żydów to błogosławieństwo nadal wiąże się ze słowami proroctwa zawartymi w psalmie, jest tutaj nawet odnośnik w przekładzie Biblii Warszawskiej, psalm 37, werset 11. Oni patrzą na to dosłownie, bardzo tego oczekują, prosząc o pokój dla Izraela, prosząc o pokój dla Jerozolimy. I tam czytamy, lecz pokorni odziedziczą ziemię i rozkoszować się będą obfitym pokojem. Kiedy, nie mamy na to czasu, ale kiedy spojrzymy na dziedzictwo ziemi Izraela, to wiecie, od morza do morza, jak kiedyś Polska. Więc jeszcze wiele czeka ten naród, bo Boże obietnice są pewne. Czwarte błogosławieństwo. Złaknieni sprawiedliwości będą nasyceni. Słowa te odnoszą się do Bożej sprawiedliwości. Ale ludzie, którzy poszukują własnej sprawiedliwości, zobaczcie, nigdy nie są w pełni zadowoleni, bo też nigdy nie są pewni, do końca pewni, czy miara ich prawości jest wystarczająca, by podobać się Bogu. Czy ich dobro przeważy zło, gdy staną przed Bogiem? Ludzie raczej powiadają, któż to wie, nikt nie może tego wiedzieć. W przypadku niepomyślnego obrotu spraw powstała instytucja czyśćca. A więc żywi pracują na umarłych swoimi dobrymi uczynkami i odpustami, aby ich, jeśli tylko to możliwe, i tu też nie ma pewności, aby ich wykupić. Robią to ludzie pomimo tego, że Pismo mówi, psalm 49, że okup za duszę człowieka jest zbyt duży i nigdy nie wystarczy. Apostoł Paweł stwierdza tak, Rzymian list 10, rozdział 3, werset. Ludzie, którzy nie znają Bożego usprawiedliwienia, własne próbują ustanowić. Tak mówi Paweł. On był złakniony sprawiedliwości Bożej. Swoją znał, opartą na zakonie, na prawie. Złakniony był sprawiedliwości Boga. I powiada w liście do Filipian, że wszystko, co mu było zyskiem, uznał za śmiecie, w innych przekładach czytamy, za gnój. Jest to wielka przeszkoda. I mówi, uznał za śmiecie, aby znaleźć się w nim, w Chrystusie, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz mając tę, która wywodzi się z wiary Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. I zobaczmy, ludzie złaknieni oczekiwanego Mesjasza, obiecanego Mesjasza. Ludzie takimi byli. Lecz faryzeusze, uczeni w piśmie, podówczas również Saul, później Paweł, nie rozpoznali Bożego czasu, nie dostrzegli w Jezusie Mesjasza, który przyniósł nową jakość, nową sprawiedliwość, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił, jak to list do Efezjan powiada, ale przez wiarę, sprawiedliwość przez wiarę. W Chrystusie Bóg nasyca mnie i ciebie sprawiedliwością. W Chrystusie i tylko w Nim możesz powiedzieć, kto ma Syna, ma życie wieczne. Cytuję pierwszy list Jana. W Chrystusie, mówi apostoł Paweł w liście do Filipian, mamy pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa, czyli do Jego przyjścia. Złaknieni ludzie, głodni sprawiedliwości, już dzisiaj mogą zostać nasyceni. Pismo mówi tak, Rzymian list 5, rozdział 1, werset. Usprawiedliwieni tedy z wiary pokój mamy z Bogiem. Jest pokój, słuchajcie, jest pełne nasycenie. Pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Stan nasycenia to stan pełni. W Chrystusie jesteś przed Bogiem w pełni usprawiedliwiony. Ale musisz Chrystusa uznać jako swego Pana i Zbawiciela. Piąte błogosławieństwo. Miłosierni dostąpią miłosierdzia. Słowo to znowu ma wymiar wieczny, jak i doczesny. Kiedy wracamy do przypowieści Bogacz i Łazarz, zobaczcie, że niemiłosierny bogacz, który w żaden sposób nie zlitował się nad biednym Łazarzem, otrzymuje niemiłosierny sąd. Męki cierpi, nawet chwilowej ulgi nie zaznaje w tym. A więc jest to sprawiedliwy, lecz niemiłosierny sąd nad grzesznikiem. Tak będą sądzeni ludzie. Sprawiedliwie, bez miłosierdzia. Ale Chrystus na to przyszedł, aby nikt nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ludzie miłosierni to nie tylko ludzie wrażliwi na ludzką krzywdę, ale ludzie, którzy noszą w sobie Bożą miłość. Przywołam tu miłosiernego, historię o miłosiernym Samarytaninie, który pokonał wszystkie swoje bariery w sobie, narodowe, religijne i tak dalej, by przynieść pomoc człowiekowi pobitemu w bardzo złym stanie będącemu. Ale inaczej było z bogaczem i Łazarzem. Bogacz nie musiał pokonywać żadnej bariery, no chyba, że to, wiecie, on bogaty, tamten biedny. Do takich ludzi mam się skłaniać? Ale nie musiał pokonywać żadnej bariery. Byłby nawet uhonorowany, nawet gdyby tą jałmużną się dzielił w sposób widoczny, tak żeby go ludzie cenili. Ale nie litował się. Pan Jezus powiedział takie słowa. Cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych braci moich, mnie uczyniliście, a czego nie uczyniliście jednemu z najmniejszych braci moich i mnie nie uczyniliście. Spójrzmy, że dowodem naszego zbawienia, tej wewnętrznej przemiany jest nasza postawa też wobec braci i sióstr oraz innych ludzi, co do których możemy mieć pewne bariery. Bóg pokonał barierę, barierę grzechu i przyniósł nam zbawienie. To większej bariery dla Boga już być nie może. Grzech. Bóg kocha ludzi, kocha grzeszników. A więc z Pisma widzimy, kto okazuje miłosierdzie, miłosierdzia dostępuje. A ci, którzy go nie doświadczają, są złaknieni miłosierdzia, oczekujący, spotkają się z miłosierdziem Bożym. To miłosierdzie na nich zostaje wylane, tak jak na Łazarza. Więc miłosierni, chociaż rozdają, jednak bardziej są błogosławieni. Bo bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać, cytuję Dzieje Apostolskie. Są to słowa Jezusa tam przytoczone. Z bardziej błogosławioną rzeczą. A kto był bardziej ubłogosławiony? Abram czy Melchizedek? Abram ze wszystkiego dał mu dziesięcinę. A kto był bardziej ubłogosławiony? Abram? Poczytajcie Hebrajczyków 7 rozdział. mniejszy od większego przyjmuje błogosławieństwo. Melchizedek jest kimś na obraz Syna Bożego. Więc jeśli tracimy, pamiętaj, że zyskujesz. Są takie sakwy, które nie niszczeją i one się napełniają. I to ma wartość w niebie, to przeniesiesz stąd do nieba. Kolejne błogosławieństwo. Czystego serca ludzie Boga oglądać będą. Znowu wymiar wieczny i doczesny. Tu nie chodzi tylko o oglądanie Go, bo kiedyś twarzą w twarz zobaczymy. Zostaniemy, poznamy, jak zostaliśmy poznani. Zobaczymy Chrystusa w chwale. Ale chodzi o wiarę, która widzi i rozpoznaje Boga już teraz. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 7 werset i dalej. Gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście poznali, odtąd Go znacie i widzieliście Go, rzekł mu Filip. Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus, tak długo jestem z wami, a nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca. Jakże możesz mówić, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Zobaczmy, pokaż nam Ojca, powiedział Filip. Nie każdemu było dane widzieć od razu w Jezusie kogoś, kto jest odbiciem Boga. Ty jesteś Synem Boga Żywego, powiedział Piotr. I to nie dedukcja, nie rozważania umysłu doprowadziły go do tego odkrycia. Pan Jezus mówi, nie ciało, krew objawiły ci to, ale Ojciec mój, który jest w niebie. W innym tekście czytam, Mateusz, Ewangelia 11, rozdział 27, werset. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. I nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. A więc widzimy, że i Ojciec objawia, i Syn objawia. Prorok pyta, któż, Panie, uwierzył wieści naszej, a komu ramię Pana się objawiło? Ale błogosławieni są ci, którzy widzą. To, czego nie można dostrzec oczami, objąć rozumem, ale można to oglądać wiarą. Są czystego serca, bez wątpienia, może to być aluzja, która mówi do oddziele Jezusa Chrystusa, który przemienia serca ludzkie. Ale zobaczcie jeszcze to w ten sposób. Są czystego serca, bo nic nie stoi w ich sercu na przeszkodzie, aby dostrzegli Boga w Jezusie Chrystusie. To grzech nam zawadza, aby przyjąć zbawienie i by uznać Jezusa Chrystusa jako tego, który jest Bogiem. W liście do Tytusa czytam taki tekst, drugi rozdział. Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa. W pewnych kręgach odczytuje się ten tekst, interpretuje, jakoby mowa była tu o Bogu i Zbawicielu, o dwóch osobach. Podczas gdy taka zwykła grecka gramatyka podpowiada nam, bo jest tylko jeden rodzajnik przed słowem Boga, że jest mowa o jednej i tej samej osobie. Gdyby było mówione o dwóch osobach, to mielibyśmy, tak jak się mówi, pan Tomasz i pan Franciszek. Tak? Gdyby było, że pan Tomasz i pan Franciszek jest błogosławiony, to byście wiedzieli, że chodzi o dwóch. A gdybyście słyszeli, że pan Tomasz Franciszek jest błogosławiony, a ja mam na imię Tomasz Franciszek, to byście wiedzieli, że o jednym mowa. Właśnie tak to jest tutaj zapisane, że Jezus Chrystus jest Bogiem i Zbawicielem i oczekujemy tej błogosławionej nadziei, oczekujemy objawienia się takiego Boga, Jezusa Chrystusa. Ten sam Jezus Chrystus jest nazwany w Księdze Objawienia Alfą i Omegą, pierwszy rozdział, 8 werset. Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan Bóg, ten, który jest i który był i który ma przyjść Wszechmogący. Powiesz, hola, hola, to o Bogu, nie o Chrystusie. Fragment dalej więc czytam. 17 werset pierwszego rozdziału. Toteż, gdy go ujrzałem, padłem do nóg, jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł, nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły. Kiedy Bóg umarł? Nigdy. Ale Jezus Chrystus umarł. I byłem żyjący, byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieku i mam klucze śmierci i piekła. Zobaczcie, kilkanaście jest takich dowodów, które mówią o tym, kim jest Jezus Chrystus. I jeśli chcesz Boga oglądać, jeśli chcesz zostać nasycony Bożą sprawiedliwością, Bożym usprawiedliwieniem w Jezusie Chrystusie, musisz uznać Go jako Boga w swoim życiu, jako Boga, jako Pana i Zbawiciela swojego życia. I to przyjdzie do ciebie. Przyjdzie jak rosa, która zraszała, orzeźwiała całą ziemię. Siódme błogosławieństwo. Pokój czyniący będą synami Bożymi nazwani. Wiemy, że świat pokoju potrzebuje, jak człowiek oddechu, ale nie może go zaznać. Dusi się ten świat. Coraz częściej domaga się pokoju i bezpieczeństwa i coraz mniej go posiada, im bardziej się go domaga. Czy jest jakaś nadzieja dla ginącego świata? Bo on ginie i zginie. Pan Jezus mówi, pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam, nie jak świat daje, ja wam daję, niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Jezus odszedł do Ojca, ale pozostawił swój pokój. Duch Święty jest tym, który go przynosi do serc wierzących. Jest to obietnica. Obietnica Ducha Świętego jest dana wszystkim. Wszystkim, tak mówią Dzieje Apostolskie, wszystkim, którym wszystkim, już to otwieram. Początek Dziejów Apostolskich. Poniekąd może znany nam tekst. Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego, inne przekłady mówią Ducha Świętego w darze, obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, słuchajcie, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Wierzący zabierają pokój, idąc z Ewangelią świat. Jest ona nazwana Ewangelią pokoju. Cechą Bożego Syna był pokój. Przy nim ludzie mogli prawdziwie odpocząć. Wzywał ich, aby przyszli i znaleźli w nim odpocznienie. Pokój jest także cechą Ducha Świętego. Jednym z owoców Ducha jest właśnie pokój. Pismo mówi, nie mają pokoju bezbożnicy. Innymi słowy, bez Boga w swoim wnętrzu ludzie nie mają pokoju. Apostoł Paweł do wierzących jednak powiada, niech w waszym sercu rządzi pokój Chrystusowy. Na innym miejscu czytamy, że pokój może przewyższać wszelki rozum. Kiedy składamy wszelkie nasze troski, prośby Bogu, Bóg pokoju będzie z wami, kiedy myślicie o tym, co święte, poczciwe, prawdziwe, dobre, miłe, czyste Bogu. Jeśli wierzący nie mieliby pokoju, już kończymy, to jaką chcieliby nieść wiadomość temu światu? Jeżeli sam jesteś kłębkiem wszelkich trosk, lęków, zamieszania, obaw, to jaką Ewangelię chcesz przynieść człowiekowi? Więc najpierw uporaj się z tym, co jest tu. A właściwie pozwól, aby Jezus uporał się z tym, co jest tu. Pokój ma również inny wymiar. Ci, którzy należą do Jego rodziny, rozgłaszają Bożą amnestię. Ogłaszają pokój z Bogiem przez Chrystusa. I błogosławieni są ci, którzy ten pokój niosą innym. Są nazwani synami Bożymi. A więc ich duchowa tożsamość, ich przyszłość już została określona. Wróć, duszo moja, do pokoju swego, bo Pan był dla ciebie dobry. Tak mówi Stary Testament. I ostatnie błogosławieństwo. Królestwo należy do cierpiących prześladowania. W Ewangelii Jana, Jezus 15 rozdział, powiada 20 werset. Nie jest sługa większy nad Pana swego, jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą. Jeśli słowo moje zachowali i wasze zachowywać będą. A to wszystko uczynią wam dla imienia mego, bo nie znają tego, który mnie posłał. Prześladowania, uciski, zniewagi, fałszywe oskarżenia to część życia ludzi, którzy nieśli Ewangelię. A bo tylko przyznawali się otwarcie do swojej duchowej tożsamości z Jezusem. Jednak ludziom wierzącym wyrządzane, kiedy jest zło, z powodu Chrystusa i Jego Ewangelii, Ewangelia brzmiała, przybliżyło się Królestwo Boże, to wówczas czytamy, że są błogosławieni. Oni są błogosławieni. Mówiąc wprost, obfita zapłata w niebie dla tych, czeka na tych, którzy doświadczyli udręk z powodu Chrystusa. Nowy Testament mówi przecież o nagrodach, które obrazują wielkie wywyższenie. Choćby jedna z nich, błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, w doświadczeniu. Bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota obiecany Boga, przez Boga tym, którzy Go miłują. A więc zobaczcie, jesteśmy błogosławieni w różnych swoich okolicznościach życia, w obliczu różnych prób i doświadczeń. Bóg za tym stoi, Bóg z nami stoi. Nie dotknął się ciebie, dopóki nie dotknął się najpierw Chrystusa. Więc Bóg o tym wie, Chrystus o tym wie. To są cierpienia w Chrystusie. I wiara i wytrwałość, o których mówiłem. Tak przychodzi błogosławieństwo, tak jak w życiu Joba. Nikt nie jest bez szans, nikt nie jest od tego za daleko, nikt nie jest odtrącony. Każdy może być w nim błogosławiony. I tej wiary właśnie, i tej wytrwałości ja chcę życzyć każdemu z nas, sobie życzyć. Jeszcze jest taki tekst. Pan Jezus mówi, Ewangelia Jana 13 rozdział, sługa nie jest większy nad Pana swego, ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. Błogosławiony jesteś, gdy to wiesz. Człowiek wkracza błogosławieństwo, kiedy słucha słowa i zgodnie z nim postępuje. Czy znamy błogosławieństwa? Czy znamy błogosławieństwa Nowego Testamentu? Wiecie, jak wiele jest błogosławieństw jeszcze w Nowym Testamencie dla wierzących ludzi? Czy znasz na przykład 7 błogosławieństw Księgi Objawienia? Wybierasz się do nieba. Księga Objawienia mówi o rzeczach poprzedzających niebo i tych, które mają miejsce tam. Czy znasz błogosławieństwa? Zachęcam was, znajdźcie 7 błogosławieństw Księgi Objawienia. I dzisiaj nie chodziło o to, abyście się poczuli, abym poczuł się wyjątkowy. Chodziło o to, abyśmy zrozumieli, jak Bóg w Chrystusie nas bardzo kocha. 7 razy słyszeliśmy o grzechu. Może 1 raz o błogosławieństwie, ale 8 razy to błogosławieństwo zostało wypowiedziane do ludzi, którzy z ludzkiego punktu widzenia są bez szans, by mierzyć ich życie w kategoriach szczęścia, radości, pokoju, czegoś w ogóle dobrego. I słuchajcie, to Jezus daje w prezencie mi i tobie. Przez wiarę spróbuj to odkryć. W tym nadchodzącym tygodniu spróbuj zobaczyć, jak Bóg ciebie błogosławi. I spróbuj nie zajrzeć do portfela, bo to nie o to chodzi. Zobacz, jak Bóg ciebie duchowo błogosławi. Jak ciebie przygotowuje i napełnia twoje niewidoczne sakwy do nieba, do miejsca, w którym to otworzysz i będzie wielka radość. Wiecie, że nic tam nie wejdzie. Krew i ciało nie odziczą Królestwa Bożego. Ale jest coś, co jest naszym dziedzictwem. Tam idziemy, dotrzyjmy tam przez wiarę, przez wytrwałość. I to chcę wam zostawić, sobie też pamiętać o tym. Niech Bóg błogosławi swoje słowo.